Analizujemy ewolucję technologii blockchain. Przechodzi ona z fazy mesjanistycznych obietnic i spekulacyjnego chaosu do krytycznego testu infrastrukturalnego. Stawiamy tezę, że blockchain nowej generacji może stać się trwałym kręgosłupem cyfrowej cywilizacji, jednak tylko pod jednym warunkiem. Musimy odrzucić dogmatyczną wizję całkowitej decentralizacji na rzecz pragmatycznego modelu odpowiedzialnej infrastruktury zaufania. Transformacja ta opiera się na filarach technicznych i społecznych. Mowa tutaj o skalowalności, interoperacyjności oraz odporności kwantowej, a także o synergii ze sztuczną inteligencją i internetem rzeczy, czyli Internet of Things. Poruszamy również kwestię kontrowersyjnej implementacji cyfrowych walut banków centralnych, znanych jako CBC. Kluczowe jest stworzenie systemów, w których technologia nie zastępuje ludzkiego sumienia czy prawa, lecz stanowi transparentną warstwę weryfikacji. Blockchain ma przestać być religią dla entuzjastów. Ma stać się niewidocznym i bezpiecznym narzędziem, chroniącym jednostkę przed arbitralnością władzy oraz manipulacją danymi w świecie głębokiej automatyzacji. Kierunki przyszłego rozwoju blockchain po epoce obietnicy. Każda przełomowa technologia najpierw jest objawieniem, potem rozczarowaniem, a na końcu staje się infrastrukturą. Blockchain przeszedł już etap euforii. Teraz nadchodzi faza najważniejsza – test infrastrukturalny. Fundacja Dobre Państwo definiuje tę przyszłość jako przejście od kryptowalut do wydajnego kręgosłupa cyfrowej cywilizacji. Kluczowe jest tu skalowalność oraz integracja ze sztuczną inteligencją i internetem rzeczy. Blockchain albo stanie się częścią architektury społecznej, albo pozostanie niszowym narzędziem. Priorytetem pozostaje skalowalność. Techniki takie jak harding czy protokoły warstwy drugiej są warunkiem przejścia do infrastruktury masowej. Wyzwaniem jest wzrost wydajności bez utraty odporności na manipulacje i rozproszonego zaufania. Drugim kierunkiem będzie architektura wielowarstwowa. Przyszłość blockchaina należy do rozbudowanych ekosystemów, warstw bazowych, rozwiązań Layer 2 i protokołów interoperacyjności. Technologia stanie się powszechna dopiero wtedy, gdy użytkownik przestanie zauważać jej obecność. Trzecim filarem jest interoperacyjność. Niezależne sieci muszą ze sobą współpracować. Społeczeństwo cyfrowe potrzebuje swobodnych przepływów między szpitalami, bankami czy urzędami. Bez tego decentralizacja zamieni się w federację samotnych twierdz. Kluczowe są tu mosty semantyczne, czyli zgodność znaczeń danych, a nie tylko sam przesył techniczny. Czwarty kierunek to zrównoważony rozwój. Oznacza on odejście od energochłonnego Proof of Work na rzecz Proof of Stake i modeli hybrydowych. Technologia aspirująca do roli kręgosłupa cywilizacji nie może opierać się na marnotrawstwie energii. Piątym kierunkiem jest odporność kwantowa. Rozwój komputerów kwantowych wymusza wdrażanie nowego szyfrowania. Kryptografia postkwantowa to jedyny sposób, by zabezpieczyć dane nie tylko przed dzisiejszymi atakami, ale i jutrzejszymi możliwościami obliczeniowymi. Szóstym kierunkiem jest integracja ze sztuczną inteligencją. To dwukierunkowa synergia. Sztuczna inteligencja optymalizuje procesy i analizuje dane, natomiast blockchain gwarantuje ich integralność oraz autentyczność. Przyszłe systemy staną się układami, w których sztuczna inteligencja podejmuje decyzje na podstawie danych uwierzytelnionych przez blockchain. Może to zmienić smart kontrakty, gdzie ze sztywnych reguł przejdziemy do elastycznej automatyzacji. Rodzi to jednak pytania o odpowiedzialność za błędy algorytmów. Siódmym kierunkiem jest integracja z internetem rzeczy oraz technologią 5G. Miliardy czujników będą generować dane, których przesył umożliwią szybkie sieci. Blockchain zabezpiecza zapis, ale nie gwarantuje, że urządzenie mówi prawdę. Ósmym kierunkiem są cyfrowe bliźniaki, czyli wirtualne modele produktów i procesów. Blockchain zapewnia tu bezpieczne współdzielenie danych. Razem tworzą system, który rejestruje przeszłość i modeluje przyszłe zdarzenia. Im silniejsza staje się zdolność systemu do przewidywania, tym głośniej musimy pytać o odpowiedzialność za predykcje. Cyfrowy bliźniak nie jest niewinnym lusterkiem. On kształtuje rzeczywistość, którą opisuje. Istnieje pilna potrzeba stworzenia globalnych ram prawnych, szczególnie w obszarze kryptowalut i ochrony danych osobowych. Blockchain jest transgraniczny, podczas gdy prawo pozostaje terytorialne. Kto odpowiada za błąd smart kontraktu? Potrzebna jest regulacja funkcjonalna, odrębna dla płatności, zdrowia czy rejestrów publicznych. Regulowanie go jedną miarą byłoby dowodem lenistwa państwa. Kolejnym kierunkiem jest standaryzacja odpowiedzialności. Jeśli blockchain ma stać się infrastrukturą społeczną, musi posiadać procedury odpowiedzialności. Kto naprawia błąd? Kto kompensuje szkodę? Zaufanie jedynie przesuwa się z osób na procedury i z instytucji na protokoły. Blockchain może zmniejszać potrzebę ślepego zaufania, ale nie tworzy społeczeństwa bez zaufania. W zastosowaniach sektorowych bardziej realistyczne będą systemy permissioned, w których uczestnicy są znani i mają określone role. Przykładem rozwiązań mniej romantycznych niż publiczne blockchainy jest Hyperledger Fabric. Są one często bardziej praktyczne. Szpitale czy urzędy potrzebują kontrolowanego dostępu i jasnej odpowiedzialności, a nie globalnego konsensusu. Należy jednak uważać, systemy tzw. permissioned mogą stać się narzędziem w rękach karteli danych. Przyszłość będzie zatem hybrydowa. Publiczne warstwy zaufania zostaną połączone z prywatnymi warstwami wykonawczymi i standardami tożsamości. To podejście mniej czyste ideowo, ale bardziej zgodne z rzeczywistością. Kolejnym kierunkiem jest tokenizacja aktywów. Blockchain pozwala reprezentować w formie cyfrowych tokenów prawa, udziały czy energię. Może to zwiększać płynność i automatyzować zgodność. Istnieje jednak ryzyko zamiany wszystkiego w obiekt spekulacji. Istotna będzie również relacja blockchaina z CBC, cyfrowymi walutami banków centralnych. Mogą one przejąć programowalność i natychmiastowe rozliczenia, nie realizując jednak ideału decentralizacji. Państwo będzie szukać równowagi między innowacją a kontrolą. Obywatel zaś powinien pytać przede wszystkim o prywatność i wolność użycia pieniądza. Rozwiązania te mogą ograniczyć nadużycia, ale jednocześnie zwiększyć kontrolę. Programowalność jest nożem. Można nim kroić chleb albo przeciąć wolność. Kolejnym kierunkiem będzie rozwój tożsamości cyfrowej i portfeli użytkownika. Bez nich masowe wdrożenie usług pozostanie niemożliwe. Kluczowa okaże się minimalizacja danych. Jeśli tożsamość zostanie zintegrowana z walutami cyfrowymi bez gwarancji prywatności, powstanie infrastruktura nadzoru o skali nieznanej w epoce papierowej. Cyfrowa tożsamość może być kluczem do wolności albo kajdankami z wygodnym panelem użytkownika. Blockchain bez zaufania nie stanie się infrastrukturą. Zaufanie buduje się poprzez niezawodność, a nie za pomocą marketingu. Ostatnim kierunkiem będzie walka z wykluczeniem cyfrowym. Cyfrowa cywilizacja nie może twierdzić, że kto nie nadąża, ten sam sobie winien. Każda publiczna infrastruktura blockchain musi zapewniać wsparcie i dostępność. Kluczowa staje się edukacja instytucjonalna. Państwo, szpitale czy sądy muszą rozumieć, co wdrażają. Decydenci powinni znać ryzyka od niezmienności błędów po cyberbezpieczeństwo. Bez tej wiedzy kupią jedynie obietnice. Niektóre procesy wymagają centralnej odpowiedzialności i jasnej jurysdykcji. Technologia ta może stać się warstwą integralności danych, ścieżką audytu sztucznej inteligencji lub rejestrem zgód pacjenta. Może wspierać cyfrową tożsamość tam, gdzie brak zaufania jest realny. Jeśli blockchain ma stać się infrastrukturą, musi wejść w obszar prawa i standardów. Nie wygra dlatego, że będzie bardziej rewolucyjny, lecz dlatego, że będzie bardziej odpowiedzialny. Rewolucja jest łatwa w manifeście, odpowiedzialność zaś trudna w systemie. Jeśli technologia ma stać się kręgosłupem cywilizacji, musi chronić człowieka i jego wolność przed arbitralnością silniejszą. Dopiero wtedy ekosystem zaufania przestanie być sloganem. Wchodzi do gry CBC, cyfrowa waluta banku centralnego. To moment, w którym spór o blockchain przestaje być domeną kryptografów czy libertarian. Państwo staje się emitentem i projektantem nowej infrastruktury. CBC to nie jest po prostu kryptowaluta państwowa. W przeciwieństwie do Bitcoina, który pytał, czy można stworzyć pieniądz bez banku centralnego, CBC pyta, jak bank centralny ma przetrwać w świecie tokenizacji i globalnej konkurencji. Państwo może użyć języka technologii, zachowując gramatykę suwerenności. Bank Rozrachunków Międzynarodowych zaproponował wizję wspólnej infrastruktury łączącej pieniądz i aktywa na jednej platformie. To głęboka przebudowa rynku finansowego, gdzie własność i płatność zostaną połączone w jednej logice wykonawczej. Wprowadzenie tych rozwiązań może przynieść realne korzyści. Rozliczenia staną się szybsze, tańsze i mniej zależne od pośredników. Administracja sprawniej wypłaci świadczenia, a rolnicy otrzymają środki zaraz po spełnieniu parametrów wsparcia. W takim świecie pieniądz przestaje być jedynie środkiem płatniczym, staje się elementem infrastruktury wykonawczej. To sprawia, że CBC jest kwestią politycznie wrażliwą. Jeśli umożliwi ograniczanie tego, gdzie i na co można wydać środki, pojawi się ryzyko nowej formy kontroli. Pieniądz gotówkowy jest anonimowy i działa offline. Europejska debata o cyfrowe euro dobrze obrazuje te ambiwalencje. W Europie mocno akcentuje się prywatność i funkcje offline. Pamięć historyczna uczy nas, że państwo dysponujące doskonałym rejestrem zachowań obywateli nie zawsze jest przyjacielem wolności. Funkcja offline jest tu kluczowa. Oznacza odporność na awarie sieci, cyberataki czy wykluczenie infrastrukturalne oraz zachowanie przestrzeni prywatności. Cyfrowy pieniądz bez tej funkcji byłby wygodny w czasie normalności, lecz kruchy w kryzysie. Przykład Indii pokazuje praktyczny wymiar programowalności, gdzie waluta miała ograniczać korupcję poprzez kierowanie środków na konkretne cele. Z jednej strony to obietnica skuteczniejszego państwa, z drugiej punkt, w którym pieniądz zaczyna tracić neutralność. Programowalność jest mieczem obosiecznym? Może poprawiać efektywność pomocy publicznej, ale może też tworzyć społeczeństwo warunkowego pieniądza. Pieniądz programowalny może stać się instrukcją zachowania wydaną przez państwo. To już nie tylko finanse, to polityka społeczna w trybie wykonawczym. Relacja CBDC z blockchainem nabierze szczególnego znaczenia w obszarze DeFi i stablecoinów. Jeśli bank centralny wprowadzi cyfrowy pieniądz publiczny, emitenci stablecoinów będą musieli uzasadnić swoją przewagę. W tym sensie CBDC jest odpowiedzią na pytanie, czy pieniądz cyfrowy ma być publiczną infrastrukturą, czy prywatnym standardem platform. Wprowadzenie CBDC może uderzyć w banki komercyjne, gdyż rodzi ryzyko odpływu depozytów z sektora prywatnego. Koszty są ogromne. Według szacunków Europejskiego Banku Centralnego, koszty wdrożenia cyfrowe euro dla banków Unii Europejskiej mogłyby wynieść od 4 do 6 miliardów euro w ciągu 4 lat. Projekt ten będzie kompromisem między sprzecznymi interesami konsumentów, państwa i fintechów, dlatego nie wolno udawać, że mamy do czynienia z neutralną technologią. CBDC może radykalnie zmienić e-administrację, co zmniejsza biurokrację, ale zwiększa pokusę automatyzacji sankcji. Jeśli państwo potrafi wypłacać natychmiast, może też natychmiast blokować i profilować. Płatności niskokwotowe powinny zachować wysoki poziom prywatności, zwłaszcza w trybie offline. CBDC w połączeniu z cyfrową tożsamością tworzy dodatkową warstwę ryzyka sklejenia zachowań finansowych i uprawnień w jeden profil. Prywatne projekty muszą dojrzeć. Nie wystarczy mówić o wolności, gdy błąd smart kontraktu pozbawia środków bez drogi odwoławczej. Rynek krypto musi odpowiedzieć instytucjom. CBDC podniesie poprzeczkę w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony konsumenta. Możliwy jest podział funkcji. Cyfrowe waluty banków centralnych stworzą bezpieczną warstwę płatniczą. Stablecoiny zdominują obszary transgraniczne i DeFi, a tokenizowane depozyty obsłużą relacje komercyjne. Kluczowa pozostaje gotówka. Jest ona analogowym bezpiecznikiem społeczeństwa cyfrowego. CBDC musi być rozszerzeniem publicznego pieniądza, a nie cichym pogrzebem gotówki. Dobry projekt CBDC powinien być publiczną infrastrukturą cywilną. Ma służyć osobie wykluczonej z bankowości oraz państwu, które nie chce oddać sfery płatności wyłącznie prywatnym platformom. CBDC wpłynie na łańcuchy dostaw i przemysł 5.0. Programowalny pieniądz pozwoli na automatyczne rozliczenia w logistyce, gdzie potwierdzenie z internetu rzeczy uruchomi płatność, a ubezpieczenie parametryczne wypłaci środki natychmiast po zdarzeniu pogodowym. Wymaga to jednak oddzielenia automatyzacji od ludzkiej oceny. Smart kontrakt nie może stać się sądem kapturowym w eleganckim kodzie. W rolnictwie CBDC usprawni dopłaty, lecz rodzi pytanie. Czy rolnik zyska sprawniejszy dostęp do środków? Czy zostanie poddany mikrokontroli? Państwo nie powinno mylić dowodu z podejrzliwością. W sektorze zdrowia automatyzacja musi przyspieszać świadczenie usługi, a nie odmowę jej udzielenia. Odmowa finansowania oparta na algorytmie byłaby cywilizacyjnie niedopuszczalna. W administracjach lokalnych ryzykiem jest nadmierna integracja tożsamości i zachowań obywatelskich w jednym portfelu. Kluczowym kryterium musi być odwracalność władzy technologicznej, reguła wpisana w kod bez debaty. Jest polityką udającą technikę. Cyfrowe waluty banków centralnych to element rywalizacji o suwerenność monetarną i standardy technologiczne. Europa dąży do niezależności od zewnętrznych operatorów płatności. Kto ustanowi standard cyfrowego pieniądza, ten narzuci zasady danych i rozliczeń. Infrastruktura płatnicza staje się zatem infrastrukturą wpływu. Suwerenność cyfrowa polega na realnej kontroli nad kodem, danymi i bezpieczeństwem. Państwo, które nie rozumie własnej infrastruktury pieniądza, nie jest suwerenne. Publiczny pieniądz musi pozostać dostępny w epoce cyfrowej. Jednakże cyfrowy pieniądz może stworzyć infrastrukturę nadzoru, której gotówka nigdy nie umożliwiała. Dobre rozwiązanie będzie prywatne i odporne, złe stanie się narzędziem nadmiernej kontroli. Różnica między nimi nie jest techniczna, lecz konstytucyjna. CBC stanowi moment syntezy. Łączy blockchain, regulacje i pieniądz z tożsamością oraz geopolityką. To dowód na to, że przyszłość blockchaina nie będzie już romantycznym snem o ucieczce od instytucji, lecz negocjacją z nimi. Pytanie brzmi jedynie, czy technologia uczyni państwo bardziej rozliczalnym czy bardziej wszechobecnym? Pieniądz cyfrowy to konstytucja codziennych transakcji. Jeśli zostanie zaprojektowany z poszanowaniem wolności, może stać się filarem nowoczesnego państwa. Jeśli jednak powstanie jako infrastruktura nadzoru, będzie jedynie eleganckim narzędziem kontroli. Nie pozwólmy tylko, aby każdy szept obywatela trafiał do archiwum władzy. Blockchain nie znosi zaufania, on je przemieszcza. Przenosi je z pojedynczego centrum na protokół, kryptografię i mechanizm konsensusu. To przesunięcie ma znaczenie cywilizacyjne. Nie wolno jednak mylić blockchaina z prawdą. Technologia zabezpiecza zapis, lecz nie gwarantuje prawdziwości danych wejściowych. Bez prawa, audytu i realnej odpowiedzialności technologia ta stanie się kolejną maszyną iluzji. Cyfrowa cywilizacja potrzebuje systemów, które działają, gdy przestaje działać propaganda. W ramach Smart Cities, blockchain może wspierać transport, energetykę i usługi publiczne. Miasto przyszłości powinno jednak wiedzieć wystarczająco mało, by nie naruszać wolności jednostki. W e-administracji technologia ta zwiększy wiarygodność rejestrów i ograniczy korupcję, lecz obywatel musi zachować prawo do ludzkiej odpowiedzialności. W zdrowiu blockchain oddaje pacjentowi kontrolę nad dokumentacją medyczną. To dane wrażliwe, a nie surowiec dla modeli AI. W przemyśle 5.0 kluczowe jest śledzenie odpowiedzialności za produkt. W obszarze AI blockchain rejestruje pochodzenie danych, lecz pamięć procesu nie oznacza jego wyjaśnialności. Blockchain powinien wspierać wyjaśnialną sztuczną inteligencję, audyty oraz odpowiedzialność instytucji. W świecie, w którym algorytmy decydują o naszym życiu, pytanie brzmi, czy można zakwestionować i naprawić ich działanie. W ochronie dziedzictwa kulturowego sztuczna inteligencja rekonstruuje znaki i tłumaczy manuskrypty, a blockchain zabezpiecza ich autentyczność. AI nie może jednak produkować przyszłości pod pozorem jej ratowania. Projekt QBALAK pokazuje, że blockchain przenika do rolnictwa. Dane z czujników i dronów optymalizują plony oraz bezpieczeństwo żywności. CBC domyka tę układankę, przenosząc blockchain do centrum władzy monetarnej. Cyfrowa waluta banku centralnego może zwiększyć inkluzję finansową, ale może też stać się infrastrukturą nadzoru. Blockchain nowej generacji jest technologią graniczną. Wymaga on interdyscyplinarnego nadzoru od prawników i etyków po rolników, archiwistów i samych obywateli. W przeciwnym razie technologia stanie się zbyt potężna, by pozostawić ją samej sobie. Najbardziej niebezpieczna jest pokusa automatyzacji pozbawionej odpowiedzialności. Smart kontrakt wykona warunek, lecz nie rozpozna sprawiedliwości. Sztuczna inteligencja wykryje wzorzec, ale nie zawsze zrozumie człowieka. Blockchain utrwali zapis, lecz nie oceni jego sensu. Dlatego przyszłość musi być projektowana w duchu przemysłu 5.0 z człowiekiem w centrum i odpornością jako celem. Dojrzałość polega na budowaniu systemów jednocześnie wydajnych i ograniczonych prawem szybkim, lecz audytowanych, zautomatyzowanych, ale odwoływalnych. Blockchain może potoczyć się w trzech kierunkach. Jako spekulacyjna nisza, jako modna dekoracja w projektach publicznych lub jako fundament infrastruktury wiarygodności dla danych i tożsamości. Tylko ta trzecia droga jest warta wysiłku. Wymaga ona jednak rozwiązania problemów skalowalności, interoperacyjności oraz prywatności. Blockchain nie jest zbawieniem cywilizacji, lecz narzędziem przeciwko nieufności i dominacji scentralizowanych platform. Cywilizacja cyfrowa potrzebuje kręgosłupa zaufania, ale kręgosłup nie może zastąpić mózgu, serca i sumienia. Blockchain nowej generacji ma sens tylko jako technologia odpowiedzialnego zaufania. Ma być infrastrukturą, która pozwala społeczeństwu pamiętać uczciwie i rozliczać przejrzyście. Potrzebujemy systemów, które odpowiedzą, nie musicie wierzyć na słowo, możecie sprawdzić. Blockchain może dostarczyć cywilizacji cyfrowej niezbędnego kręgosłupa zaufania, lecz sam w sobie nie zastąpi mózgu, serca ani sumienia. Jeśli pozwolimy, by efektywność algorytmiczna wyparła ludzki kontekst i etykę, stworzymy jedynie elegancki system wiecznego uwięzienia w niezmiennym zapisie. Prawdziwym triumfem tej technologii nie będzie moment jej powszechnego wdrożenia, Lecz chwila, w której przestaniemy klękać przed kodem, a zaczniemy go używać do ochrony tego, co w nas najbardziej ludzkie.